Efezjan 4, rozdział od 17 wersetu. To jest ten tekst, który czytał Kuba. Przeczytam jego początek. Do kolejnych wersetów będziemy wracali w trakcie omawiania ich. Efezjan 4, rozdział od 17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że przyszedłeś, Panie Jezu, na świat, że Ty jesteś najpełniejszym objawieniem Bożej woli, że jesteś tym właśnie słowem, które jest odwieczne, które przemawia, które kruszy skały i kruszy też zatwardziałość naszych serc. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś pomagał nam rozumieć Twoje słowo i daj ochotną wolę, abyśmy wprowadzali je w nasze życie. Amen. Jeszcze raz krótkie przypomnienie. List do Efezjan dzieli się na 6 rozdziałów. 3 pierwsze rozdziały mówią o tym, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie, kim jesteśmy w Chrystusie, jaka jest nasza nowa tożsamość. A od 4 rozdziału Paweł apostoł omawia, co z tego praktycznie wynika dla naszego życia. Czyli skoro jesteście święci, skoro jesteście odkupieni, skoro jesteście obmyci krwią Jezusa, więc żyjcie jak święci, żyjcie jak chrześcijanie. Skoro jesteście chrześcijanami, skoro jesteście ochrzczeni, skoro Chrystus obmył wasze grzechy, więc żyjcie jak chrześcijanie. Na początku 4 rozdziału, o tym mówiliśmy tydzień temu, Paweł wezwał wszystkich wierzących, mówiąc, że nasza postawa powinna być nacechowana miłością, łagodnością, pokorą. One z kolei prowadzą do prawdziwej jedności w Kościele. Czyli zwróćcie uwagę, że Bóg komunikuje na pewne prawdy na zasadzie tez, czyli pro, róbcie to, jesteście odkupieni, więc żyjcie odkupieni, ale na zasadzie również antytez, czyli mówi, jak postępować, ale też jak nie postępować. Czyli ten fragment chociażby mówi, bądź mądry, ale nie bądź głupi. Pracuj, ale nie kradnij. Kochaj, nie bądź nienawistny. Czyli Biblia wiele razy mówi o tym, jak mamy postępować, a jednocześnie w tym samym oddechu mówi, jak nie postępować. Rób coś, nie rób czegoś przeciwnego. Tak? Taki jest dekalog. Dekalog nie tylko zawiera przykazania na zasadzie rób coś, na przykład Dzień Święty powinieneś święcić, ale też mówi na zasadzie zaprzeczania, czego nie rób. Tak? Nie kradnij, nie pożądaj, nie zabijaj. Dzisiaj wiemy, że to jest niepoprawne politycznie, kiedy mówimy, co robić, kiedy Bóg mówi, rób to na zasadzie przykazania, a nie sugestii. Tak? Dzisiaj raczej odpowiedź jest taka, a kim ty jesteś, żeby mi mówić, co ja mam robić? Ja oczywiście jestem nikim, nie mogę nikomu nakazywać cokolwiek, kto ma robić, ale Bóg jest kimś i Bóg ma prawo, jako nasz Stwórca, mówić, co nam wolno, czego nie wolno. Oczywiście się to wielu nie podoba, co jest też przejawem etycznego, duchowego buntu przeciwko Bogu, ale nie lubimy, nawet kiedy Bóg mówi nam, co powinniśmy robić. A już tym bardziej, czego nie robić. Tak? Jeżeli ktoś mówi, bądź jak Jezus, no to jeszcze niektórzy byliby w stanie to przełknąć. No okej, no nie mam nic przeciwko Jezusowi, niech ktoś sobie tak nawołuje. Ale mówimy, bądź jak Jezus, nie bądź jak na przykład Mahomet. A, to już się nie podoba. Dlaczego nie? Co masz do Mahometa? Bądź wierny żonie, a to jeszcze jestem w stanie przełknąć, ale nie angażuj się seksualnie, nie współżyj poza kontekstem małżeństwa. A to już jest za dużo, to nie. Ale w taki sposób Bóg komunikuje na pewne prawdy. Mówi, kim jesteście w Chrystusie i jak macie postępować. A tutaj ten fragment mówi coś przeciwnego. Paweł apostoł mówi, w takim razie, skoro wiecie, jak powinniście postępować, to teraz wam powiem, jak nie postępować. I 18-19 werset mówi, nie postępujcie jak poganie, od 17 do 19. Nie postępujcie jak poganie, postępują w próżności umysłu. I dalej opisuje bardziej szczegółowo to życie pogan, życie bez Chrystusa. Czyli jaka jest charakterystyka tego życia bez Boga? Mają przytępiony umysł, tak ich nazywa, są dalecy od życia Bożego i dlatego oddali się rozpuście. Nie dostrzegają końca i konsekwencji swoich czynów. Paweł mówi, że są poddani mocom, które skutecznie w nich działają, są nieświadomi, mają twarde serca i przytępiony umysł. Czyli znów, Paweł mówi, spójrzcie na Jezusa, uczcie się od Niego, naśladujcie Go. Ale za chwilę mówi, spójrzcie też na pogan, nie odwracajcie oczu od nich, spójrzcie i uczcie się, jak nie należy postępować, bo zobaczcie, do czego to prowadzi. Tak powinniśmy oczywiście uczyć też nasze dzieci. Rób to, spójrz na Chrystusa, patrz na dobre przykłady do postępowania, ale też spójrz na przykład na leniwego kolegę, zobacz, jak wyszedł. Albo spójrz na dorosłego, który dzisiaj, nie wiem, ma problem z samodyscypliną na przykład, bo nie pracował też nad tym już wcześniej, od dzieciństwa. Na przykład Chesterton, jeden z moich ulubionych autorów, powiedział, że każda dobra książka musi zawierać zły charakter. Dobra książka bez złego charakteru nie jest dobrą książką. Dlaczego? Dlatego, że taką książką jest Biblia. Tak? Biblia ma zły charakter. Jest tam diabeł, są demony, są źli ludzie. I tyle, że Biblia oczywiście jest książką z happy endem. Zło ponosi klęskę, ale też wskazując zło, nie na zasadzie ucz się takich postaw, ale na zasadzie ucz się, jak nie postępować. Powinniśmy też kształtować nasze myślenie, nasz charakter, nasze postępowanie. Czyli Paweł apostoł mówi tak, słuchajcie, głowy są czarne, umysł jest czarny, umysł jest zaślepiony, umysł jest przytępiony, mówi o poganach. Dlaczego? Bo serca są ciemne. Dlatego ludzie bez Boga nie rozumieją, ponieważ chodzą po omacku, ich serce jest dalekie od światła. I zobaczcie, to jest bardzo mocny opis. Paweł mówi, mają umysł przytępiony. No nie? Bardzo, bardzo mocne stwierdzenie, ale taki jest Pan Bóg. Nie owija w bawełnę, kiedy mamy do czynienia z poważną sytuacją, nie używa słodkich słów na opisanie tragicznego stanu. Właśnie celowo używa mocnych stwierdzeń, żeby wskazać nam wierzącym, do czego prowadzi życie bez Boga. Czyli mówi, zaklinam was wręcz, zaklinam was na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu waszego. Zobaczcie to stwierdzenie, zaklinam was, żebyście już nie postępowali jak poganie, sugeruje, że wierzący w Efezie tak postępowali. Mówi, już tak nie róbcie, przestańcie, tacy byliście, nie wracajcie do tego. Byliście targani mocami, o których nie macie pojęcia. Te moce czyniły z was ślepców o zatwardziałym sercu i tępym umyśle. Nie wierzyliście nawet w istnienie tych mocy, a one tymczasem urządzały sobie duchowe igrzyska w waszym życiu. I Paweł nie mówi tutaj bynajmniej o jakimś niskim ilorazie inteligencji, o jakimś niewykształceniu tych ludzi, czy nas sprzed nawrócenia. Tak, zbawienie nie zależy od odpowiedniego IQ, od inteligencji. Kiedy Biblia mówi o głupocie i przytępionym umyśle ludzi bez Boga, to wskazuje raczej na bunt, na duchowy stan, stan moralnego upadku. W psalmie 14 czytamy, że głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Głupi rzekł w sercu nie ma Boga. I dalej charakterystyka tego głupiego. Nie, że nie skończył studiów wyższych, raczej psalmista mówi, są znieprawieni. Popełniają chydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Czyli problemem tej moralnej głupoty zajmuje się na przykład Księga Przypowieści Salomona, która pokazuje, że ludzie głupi to nie są ludzie niewykształceni, ale ludzie, którzy odrzucają Boże pouczenie i nie są w stanie odróżnić między dobrem a złem. I Paweł pisze o tym, kiedy stwierdza, że poganie z powodu przyćmionego umysłu, z powodu zatwardziałości, oddali się grzechom, rozpuście, nieczystości, chciwości. Byłem na studiach doktoranckich przez jakiś czas i bardzo powszechne w kręgach akademickich, nie wiem jak to było wśród magistrantów, ale wśród doktorantów to było oczywiste, że ten a ten profesor, czy ta wykładowczyni, akademicy, wykształceni ludzie słyną z rozwiązłego i grzesznego życia. I bynajmniej nie mówiliśmy o głupcach w znaczeniu, że to byli niemądrzy ludzie, To nie byli ludzie, którzy nie mieli mało wiedzy, ale po prostu nie potrafili odróżnić, mimo swego wykształcenia, między dobrem a złem. Nie potrafili podejmować dobrych decyzji. I Paweł mówi, słuchajcie, ale wy, wierzący, do Efezjan mówi, również do nas wszystkich, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Znacie Jezusa, Jego Duch mieszka w was, macie inne wartości, inne cele, inne priorytety, jesteście nowymi ludźmi, chodzenie w ciemności to jest wasza przeszłość. Jedno z kłamstw diabła polega na tym, że tak naprawdę grzech, który popełniamy, jest niezależny od nas, to jest silniejszy od nas, nie możemy się zmienić, skoro byliśmy grzeszni, w przeszłości prowadziliśmy zły tryb życia, grzeszyliśmy, to nie możemy się zmienić. Jeżeli ktoś mówi się, że jeżeli ktoś prowadzi na przykład homoseksualny styl życia, to nie powinien tego zmieniać. Jeżeli ktoś miał problem z nałogami, to na przykład do końca życia będzie narkomanem, czy alkoholikiem, czy seksoholikiem. Jakiekolwiek grzechy z przeszłości, mówimy, ciągną się za nami i definiujemy siebie przez pryzmat tego, jacy byliśmy. Paweł mówi, tak nie jest. Nie definiuj siebie przez pryzmat grzechu, przez pryzmat swojej przeszłości, ale przez pryzmat tego, co uczynił Jezus. I dlatego mamy pierwsze trzy rozdziały listu do Efezjan, które mówią, słuchajcie, jesteście święci, jesteście nowymi ludźmi, jesteście odkupieni, obmyci krwią, a nie jesteście, nie wiem, jesteś nie wiem, niepraktykującym gejem, niećpającym narkomanem, niewspółżyjącym cudzołożnikiem. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, Paweł też o tym mówi, o tej przeszłości, grzesznej przeszłości Koryntian tutaj. Czy nie wiecie, 1 Koryntian 6,9, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? I teraz wymienia. Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Mówi, nie łudźcie się, nie miejcie nawet nadziei, że jeśli ktoś trwa w tych grzechach. I teraz puenta, i to jest wielka pociecha dla wszystkich nas. A takimi niektórzy z was byli, mówi do wierzących, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zobaczcie, cała ta lista grzechów, połowa tych grzechów to są grzechy natury seksualnej i Paweł mówi, słuchajcie, oddający się tym rzeczom Królestwa Bożego, nie łudźcie się nawet, nie odziedziczą. I teraz jest druga strona. Paweł mówi, ale tacy z was niektórzy byli. Nie zamierzam wam tego teraz wypominać. Po prostu mówię, tacy byliście, ale teraz macie nową tożsamość. To jest przeszłość. Zostawiliście to za sobą, nawróciliście się i te grzechy nie mają obecnie nad wami władzy. Tak? Pokusa może wraca, ale nie ma nad wami władzy. Nie musicie jej ulegać i się jej poddawać. I w 4 rozdziale Paweł, apostoł, mówi to samo w liście do Efezjan. Już więcej nie oddawajcie się rzeczom, które wami targały przed nawróceniem. Obleczcie się w Chrystusa i odnówcie swój umysł. Myślenie świata jest zupełnie przeciwne. Mówi się, spójrz na ludzi. Wszyscy tak robią. Wszyscy mieszkają ze sobą przed ślubem. Wszyscy współżyją przed ślubem. Wszyscy się oszukują. Wszyscy kłamią. Dlaczego mam robić inaczej? Dlaczego mam być inny? Paweł mówi właśnie, słuchaj, jest dokładnie odwrotnie. Paweł mówi, spójrz na ludzi. Wszyscy tak robią. Wszyscy mieszkają, większość mieszka ze sobą przed ślubem. Większość współżyje poza małżeństwem. Wszyscy się oszukują. Większość kłamie. Ale wy tak kiedyś robiliście. Ale teraz macie postępować inaczej. To jest wasz dawny styl życia, który prowadził was do duchowej ruiny i ruiny w każdym innym względzie. Ale jeżeli znacie Jezusa, to jesteście inni. Jesteście przeobleczeni Jego świętością, sprawiedliwością, więc postępujcie nie jak poganie, ale jak chrześcijanie. W innym miejscu Paweł mówi, słuchajcie, jesteście sługami tego lub czemu się oddajecie. Jeżeli popełniacie grzech, trwacie w grzechu, nie chcecie się odwracać od grzechu, nie jesteście żadnymi sługami Jezusa, jesteście sługami grzechu. Paweł mówi, nie tak nauczyliście się Jezusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim, bo prawda jest w Jezusie. Bo prawda jest w Jezusie, tak? Zobaczcie, to mocne stwierdzenie znowu. Prawda jest w Jezusie. 20 werset. Nie ma jej poza Jezusem. List do Kolosan. Paweł mówi, Kolosan 2:3. W Chrystusie ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania. Nie niektóre skarby mądrości i poznania, ale wszelkie. Chcąc znać prawdę, jeżeli chcesz żyć w prawdzie, a nie w kłamstwie, musisz po prostu znać Jezusa. Musisz mieć z Nim więź. I to jest charakterystyka prawdy. Tak? Nie mówimy, prawdą jest cokolwiek powiemy. Prawda jest jak pas startowy. Jest wąska. Jeżeli samolot chce bezpiecznie osiąść, musi konkretnie osiąść na pasie startowym, a nie wylądować byle gdzie. I ta prawda jest właśnie oznaczona, jest dostępna, tak jak pas startowy jest oznaczony, jest oświetlony, jest dostępny, tak samo jest z prawdą. Od 3 dni znowu mamy stoisko przy Muzeum Bursztynu i bardzo często, kiedy ktoś podchodzi, też jestem wdzięczny oczywiście też za te rozmowy, Ale przychodzą ludzie i tych ludzi jest więcej na przykład też niż chociażby w czerwcu miało to miejsce, ale dużo ludzi pyta po prostu, no dobrze, ale co to jest prawda? Czy ona w ogóle istnieje? Nie ma czegoś takiego jak prawdy. Dzisiaj zawrotną karierę robi tak zwany relatywizm, który zaprzecza istnieniu obiektywnej prawdy. Relatywista mówi, że to, co jest prawdą dla ciebie, może to jest Jezus, w porządku, nie musi być prawdą dla mnie. I wtedy odpowiadasz mu, słuchaj, jeżeli coś nazywamy prawdą, to musi ona dotyczyć wszystkich i w każdym czasie. Relatywista odpowiada, nie, nic takiego jak prawda nie istnieje. I wtedy możemy zapytać, czy o to właśnie wypowiedziałeś coś, co uważasz za uniwersalną prawdę? Czyli czy stwierdzenie, prawda nie istnieje, uważasz za prawdę, do której wszystkich przekonujesz? Tak? Czyli mówię, prawda istnieje. Słyszymy odpowiedź, nie, mylisz się. Prawdą jest to, że ona nie istnieje. Zgódź się ze mną, że to ja powiedziałem prawdę. Czyli zobaczcie tą sprzeczność, nie? Pismo mówi, że prawda jest objawiona, prawda jest ucieleśniona, prawda ma nos, ma wątrobę, ma nogi, usta. Żyć w prawdzie oznacza mieć więź z Chrystusem, który jest osobą. A więź z Chrystusem oznacza porzucić grzech, zewlec z siebie starego człowieka i przeoblec nowego. To o tym mówi apostoł Paweł w tym fragmencie. Czyli tu zobaczcie ten język krawiecki. Zewlecz z siebie starego człowieka, tak jak zdzieramy z siebie stare ubranie, tak wywal tą 30-letnią dżinsową, poplamioną, śmierdzącą katanę, która robi z ciebie łachmana i pokrakę, a załóż piękny płaszcz. To mówi Paweł. I mówi, że to nie dzieje się automatycznie w życiu wierzących. To jest też wezwanie. Obleczcie się w nowego człowieka. Odnówcie się. To jest 23 werset. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mówi, odnówcie umysł. Tak? Odnówcie wasze myślenie. Grzech zniekształcił nie tylko wasze serca, ale wasze umysły. Zdolność odróżnienia dobra od zła, właściwego spojrzenia na Boga, na ludzi, na grzech, na sytuacje różne w naszym życiu, na właściwą ocenę. Mamy się odnawiać, mamy uczyć się spoglądać na świat zupełnie inaczej, niż patrzyliśmy na świat przez, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat. I teraz jak mamy się odnawiać? Mamy uczyć się właśnie myśleć, spoglądać na świat oczami Pisma Świętego. Przestań karmić umysł papką. Powinieneś codziennie czytać Pismo Święte, zadbać o swoją domową biblioteczkę, zaopatrywać się w dobre książki, szukaj okazji, żeby twój umysł był odnawiany. Ciekawe wykłady gdzieś w internecie też można znaleźć, artykuły. To nie jest coś, co się dzieje, słuchajcie, automatycznie, że jesteś wierzący i już poprawnie potrafisz opisać świat. Już wszystko rozumiesz, bo wierzę w Boga. To nie dzieje się automatycznie. Musimy włożyć wysiłek i zaangażować się, żeby myśleć w kategoriach bożych, biblijnych. Także w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby tutaj wziąć jakieś zewnętrzności, tak? Jestem ochrzczony, chodzę do kościoła, uczestniczę w nabożeństwie, ale cały czas gdzieś tam myślimy na sposób pogański, bo nasz umysł nie jest odnawiany. Jezus chce odnowy całego człowieka, naszego serca, naszej woli, naszej emocjonalności, naszego myślenia. Tutaj przydatny chyba jest przykład adopcji. Tak? Kiedyś byliśmy członkami innej rodziny, byliśmy członkami rodziny pierwszego Adama, żyliśmy właśnie w jego rodzinie, upadłego ojca Adama. I to właśnie od tej rodziny przejmowaliśmy schematy myślenia, schematy postępowania. Oczywiście możemy powiedzieć dzisiejszym językiem, że to była rodzina toksyczna, to była rodzina patologiczna, ale teraz jesteśmy adoptowani do nowej rodziny, rodziny Bożej. Jesteśmy dziećmi Bożymi i to w kontekście tej nowej rodziny powinniśmy przejmować nowe schematy myślenia, zachowania, reagowania. Tak, z jednej strony już w jakimś stopniu je mamy, ale wciąż powinniśmy się tego uczyć, dojrzewać. Mamy się oblec w nowego człowieka. Zedrzyj stare, przeoblecz się w nowe. Jezus przyszedł, żeby właśnie nas odnawiać na ten Boży obraz, żeby stworzyć tego nowego człowieka. I teraz, jeżeli chcemy wiedzieć, co to znaczy być tym nowym człowiekiem, jak postępować, no to właśnie chyba najlepiej, żebyśmy spoglądali na Jezusa. Dlatego, że Jezus był w pełni człowiekiem. I to nie tylko chodzi o Jego wygląd zewnętrzny, to, że płakał, śmiał się, miał dwie ręce i dwie nogi, ale chodzi również o Jego charakter, Jego pragnienia, Jego wolę. Jezus kochał Boga, kochał ludzi, przyjmował pogardzanych, sprzeciwiał się jakiejś takiej martwej, surowej religijności, obłudzie również religijnej, przyszedł, żeby służyć. I teraz, kiedy pytasz, co to znaczy być nowym człowiekiem, żyć jako nowy człowiek, jak chrześcijanin, odnawiać się jako nowe stworzenie. No właśnie spoglądaj na Jezusa. Spoglądaj na Jezusa. Bo grzech nas niszczy, tak? Grzech niszczy nas jako ludzi, wykrzywia nas jako ludzi. Powoduje, że przestajemy w jakimś sensie być w pełni obrazem Boga, ale wiara niesie w sobie właśnie to odnowienie. Budowę człowieczeństwa, byśmy powiedzieli. Czyli Paweł mówi, odrzuć stare, odnów się, zbuduj nowe. Tak? Zewlecz, zbuduj, oblecz. Nie nakładamy nowego na stare, mówimy raczej spal stare, odrzuć stare życie, stary sposób myślenia, zacznij budować nowe. I teraz zobaczcie, każde takie, tego typu pouczenie, to jest pouczenie o charakterze też etycznym, każde tego typu pouczenie Biblii dotyczy wierzących, dotyczy owiec, a nie świń. Osoba nieodrodzona, jeżeli ktoś nie zna Chrystusa, to powie, nie, to jest jakieś zbyt radykalne, to jest za ostre, tak się nie da. Dlatego Bóg nie mówi do świni, umyj się, świnio. Mówi, przestań być świnią. Etyczne pouczenie dotyczy owiec, a nie świń. Dotyczy nowego człowieka, a nie starego. Dlatego Paweł mówi, co to znaczy oblec się w nowego człowieka. Odrzuć kłamstwo, 25 werset, mów prawdę. Czyli nie tylko skupiaj się na odrzuceniu pokusy, ale skupiaj się na uświęceniu. Odrzuć złą rzecz, zastąp ją dobrą. Nie tylko skupiaj się na odrzuceniu tego niechcianego postępowania, ale skup się na pozyskiwaniu dobrej rzeczy w to miejsce. Nie skupiaj się, no na przykład znowu, nie skupiaj się na chudnięciu, nie waż się codziennie, skup się raczej na fizycznej formie, na zdrowym, odpowiednim trybie życia, jeżeli masz z tym problem. Nie koncentruj się na przykład, znowu, nie koncentruj się na pokusie seksualnej, skup się na współmałżonku. Odrzuć złe, ale nie pozostawaj w zawieszeniu. Karm się dobrym, przeoblekaj się w nowego człowieka. 26 werset, dalej Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wiesz, to też pokazuje, że nie zawsze gniew jest zły. Jeżeli się gniewasz, bo Bóg się gniewa na przykład, ale jeżeli ty się gniewasz, to upewnij się, że nie jest to jakaś nienawiść, że nie jest to jakieś emocjonalne uniesienie, brak kontroli. Paweł mówi wręcz, nie chodź spać w stanie gniewu. Przebaczajcie sobie nawzajem przed nastaniem zachodu słońca. Nie dawajcie diabłu przystępu do waszych serc. 28 werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie, ale niech raczej pracą zdobywa majątności. Tak? Czyli sposobem na zdobywanie majątności jest praca, nie oczekiwanie, że inni zapewnią mój byt, nie żebractwo, nie jakieś oczekiwanie łożenia na nas przez innych, ale praca nie tylko dla siebie, ale też pracujemy, żebyśmy mogli łożyć na różne dobre rzeczy, na potrzebujących. Czyli nie mówimy nie tylko nie kradnij, ale mówimy również pracuj. Też swoją drogą, jeżeli nie jesteś w stanie dać komuś pracy, kto je szuka, bo powinniśmy szukać pracy, jeżeli jej nie mamy, jeżeli nie jesteś w stanie komuś dać tej pracy, możesz mu na przykład pomóc przez dostarczenie informacji, z których może skorzystać. Tak? Jeżeli wiesz, że ktoś szuka pracy i znajdziesz jakieś odpowiednie ogłoszenie, staram się też od czasu do czasu to robić, jak widzę gdzieś tam na sklepach ogłoszenie, że tam szukają do pracy w magazynie czy przy kasie i tak dalej, no to dobrze jest przekazywać takie informacje ludziom, o których wiemy, że szukają pracy. A to, co ta osoba już z tym zrobi, to jest jej sprawa. 29 werset. Nie wypowiadaj nieprzyzwoitych słów, ale wypowiadaj słowa, które budują. Znowu pytanie, których słów jest w naszych ustach więcej? Czy te, które przynoszą błogosławieństwo i zbudowanie innym, czy obmowa, krytyka, czy jakieś plugawe słowa? 30 werset. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Bożego. Zasmucacie Ducha Bożego, zasmucamy Ducha Bożego, kiedy sprzeciwiamy się Jego woli, czyli kiedy grzeszymy. Też zwróćcie uwagę, to jest też taka ciekawa rzecz. Zasmucić można kogo? Zasmucić można osobę. Ten werset mówi też o osobowości Ducha Świętego. Duch Święty nie jest jakąś siłą, jakimś płynem, jakąś substancją, nie wiadomo, jakąś mgłą, ale jest osobą. Tylko osobę możemy zasmucić. Wszelka gorycz, końcówka już, wszelka gorycz, zaparczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte wśród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czyli Paweł apostoł mówi, traktuj innych tak, jak Bóg traktuje ciebie. Odpuszczaj grzechy innych, zakrywaj je miłością. Bądź serdeczny, bądź uprzejmy, przemieniaj się ze starego w nowe. I zobaczcie, to są takie praktyczne pouczenia, które tutaj Paweł pokazuje, które do nas kieruje. I one będą albo dla nas rozkoszą, radością dla serca, które jest odrodzone, albo ciężarem dla serca, które jest nieodrodzone, które nie zna Chrystusa. Tak, mówienie do świni, nie tarzaj się w błocie, będzie dla niej wielkim rozczarowaniem. Tak, świnia stwierdzi, nie umiem, nie chcę, lubię błoto. Nie tarzanie się jest dla mnie nienaturalne. Nie czuję tego, to nie jest mój styl życia, to nie jest moja bajka. Mówienie do człowieka, który nie kocha Chrystusa, który nie jest narodzony na nowo, zerwij z grzechem, albo przeoblecz się w świętość, postępuj tak, jak tutaj apostoł Paweł mówi, to będzie dla niego wielki problem. Powie, nie chcę, to jest dla mnie obce, to jest obce środowisko życia dla mnie. Ja raczej lubię ten mój styl życia, inaczej nie umiem. Ale jeżeli jesteś owcą Chrystusa, to te pouczenia powinieneś wziąć sobie do serca. Nawet jeżeli upadniesz, to upadek powinien nas prowadzić do smutku, do żalu i wyznania grzechu Chrystusowi, postanowienia zmiany i podążania naprzód, do życia w bitwach, duchowych walkach z grzechem. Zamiast mówić, taki jestem, powinniśmy mówić, żałuję Panie, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie, wybacz mi, ten grzech oddala mnie od Chrystusa, niszczy mnie. Niszczy moją więź z Tobą, Panie, ale też niszczy mnie jako człowieka. Dlatego chcę się odnawiać, przeoblekać w nowego człowieka. Czyli zobaczcie, to jest takie, tak naprawdę to jest puenta tego fragmentu. Jak reagujesz na wezwanie bądź święty? Czy w Twoich myślach i ustach przeszłoby stwierdzenie, szczerze, chcę być święty? Jak reagujesz na takie coś? Czy myślisz, to jest obciach, być święty? Co to ja jestem, jakiś święty Ambroży? Czy myślisz może, nie, to jest zbyt radykalne. Być święty, okej, no ale to jest dla niektórych chrześcijan, tych kanonizowanych świętych. To nie dla mnie. Słuchajcie, jeżeli tak reagujemy, to być może nie jesteśmy chrześcijanami wręcz. Być może nie znamy Jezusa, i nie rozumiemy naszego powołania, dlatego że być świętym to nie jest powołanie garstki wierzących, to jest powołanie każdego z nas. Jesteś święty, to jest fakt, więc żyj jak święty. I niech to będzie naprawdę pragnienie, dążenie każdego z nas, czego sobie wam życzę. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za praktyczne wezwania do świętości, do odwrócenia się od tego, co stare i przeoblekania w nowe. Panie, wyznajemy, że wciąż nasz umysł też funkcjonuje według jakichś starych schematów myślenia, że wciąż nie rozumiemy wiele rzeczy przez pryzmat Twojego Słowa. I to może też wynikać z tego, że nie chcemy włożyć wysiłku, aby odnawiać się, aby odnawiać nasz umysł, nasze serce, nasz charakter. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie Jezu, obmyłeś nas i dlatego chcemy wstępować w Twoje ślady. Chcemy dojrzewać w naszej wierze, naszym charakterze, poznaniu, spoglądając na Ciebie, Panie Jezu, jako wzór prawdziwego, w pełni człowieka. Prosimy Cię, Ojcze, abyś prostował nasze ścieżki, nasze życie, abyśmy coraz bardziej uśmiercali grzech w naszym życiu, abyśmy nie karmili pokus grzechu naszymi czynami. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli tą jasno świecącą latarnią, światłem, które świeci w ciemności, aby nasze życie było tą miłą wonnością dla tych, którzy szukają Ciebie, aby widząc nas, nasze przemienione życia, byli zachęceni do podążania za Tobą. Amen. Zaśpiewajmy pieśń, w czasie której zbierzmy nasze dziesięciny.